Na zegarze 7 minut po 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Będziemy z Państwem do godziny 20. My, czyli realizujący program Krzysztof Jankowski oraz pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Oczywiście dużo o poznańskim Lechu i to w bardzo różnym kontekście. Między innymi o obchodach 102-lecia Lecha Poznań, zorganizowanego właściwie prywatnie przez byłe koszykarki, koszykarzy, laskarzy i kolarzy Kolejorza. O tym wydarzeniu mówić będziemy już za kilka chwil później. Współczesność, ta piłkarska z bułgarskiej, Piotr Rutkowski mówi, że się nie podda. Zobaczymy, czy podtrzymuje to zdanie. Będzie także wspomnienie o zdobyciu Pucharu Polski w trudnych dla Kolejorza czasach w roku 2004. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole i nie zapomnimy także o tym, że na sportowo obchodzono również Dzień Dziecka. To oczywiście wczorajsze święto. Na około 19.45, może ciutkę później, będzie kolejny odcinek magazynu Auto Moto Pyrlandia. Ale przypominamy sobie najważniejsze sportowe informacje tej niedzieli, 2 czerwca.
Meldunek z Paryża, bo trwa mecz 1/8 finału męskiego singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach Rolanda Garrosa. Hubert Hurkacz gra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem i na razie bez przełamania Dimitrow prowadzi w pierwszym secie 5-4. Dzisiaj Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału w Paryżu. W 40 minut Polka wygrała z Anastazją Potapową 6-0 i 6-0. O półfinał Polka zagra z Czeszką Marketą Wondraszową. Natomiast w drugiej rundzie kobiecego debla w Paryżu polskie porażki. Magdalinetti i Amerykanka Bernarda Pera przegrały z Włoszkami Erani i Paolini 4-6 i 6-7, a Katarzyna Kawa i Japonka Nao Hibinio uległy Andrzejewej i Zwonariewej 4-6 i 0-6. W męskim deblu w 1/8 finału Jan Zieliński to Polak i Monakijczyk Igo Nyssy pokonali Amerykanów Kinga i Ebanksa 2-6, 6-4 i 7-5. W meczu barażowym o miejsce w piłkarskiej ekstraklasie Arka Gdynia w 50 minucie prowadzi z Motorem Lublin 1-0. A w piłkarskiej reprezentacji Polski zmiana, ale poza oficjalną kadrą kontuzjowanego bramkarza Oliwiera Zycha z Puszczy Niepołomice zastąpi Mateusz Kochalski z Mieleckiej Stali. Kochalski ma pełnić rolę taką, jaką miał pełnić Zych, czyli czwartego golkipera, którego nie będzie w kadrze na Euro, ale stale przygotowującego się z drużyną, by pomagać w treningach. Niewykluczone, że po treningu dzisiejszym Michał Brobierz wyśle jeszcze jedno powołanie, bowiem lekko kontuzjowany jest Bartosz Śliż, ale filmiki w internecie pokazują, że Śliż trenuje normalnie. Dobre bokserskie wieści, bowiem Mateusz Bereźnicki w kategorii 92 kg wywalczył prawo startu w turnieju bokserskim Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W decydującej walce turnieju w Bangkoku Polak pewnie pokonał reprezentanta Dominikany Daniela Guzmana 5-0. Już wcześniej olimpijską kwalifikację zapewniły sobie panie bokserki Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Elżbieta Wójcik oraz Damian Durkacz.
Będzie o poznańskim Lechu bardzo dużo. O poznańskiej Warcie pewnie w następnym tygodniu, na pewno jutro, bo na 12 planowany jest briefing m.in. właściciela piłkarskiej Warty Poznań Bartłomieja Fariaszewskiego oraz prezesa klubu Artura Meissnera. Dowiemy się, jaka będzie przyszłość Zielonych, którzy pożegnali się z piłkarską ekstraklasą. My Lechem się zajmiemy, jak mówiliśmy, w różnych kontekstach. Teraz jednak na dobry początek muzycznie Right Said Fred, a później już wizyta na bardzo fajnym galowym spotkaniu. Mnie się nie udało dotrzeć, mimo zaproszenia, za które serdecznie dziękuję, ale były inne obowiązki, także związane z hokejem na trawie. Ale Grzegorzowi udało się dotrzeć na to fantastyczne spotkanie, bo przypomnijmy, podczas obchodów takich oficjalnych stulecia Lecha Poznań 2 lata temu zabrakło akcentów dotyczących nieistniejących już sekcji, a byli koszykarze, koszykarki, laskarze, kolarze, wzięli zatem sprawy w swoje ręce i po 2 latach zorganizowali własne obchody. Grzegorz, gdzie ta impreza się odbywała?
To było w restauracji Estella w Instytucie Ochrony Roślin. O ironio, rzut kamieniem od stadionu przy ulicy Bułgarskiej, gdzie siedzibę ma Lech, ale już tylko piłkarski.
Z tego, co dowiem się, bo ja tego materiału już słuchałem oczywiście wcześniej, ale Państwo też się dowiedzą, że na szczęście podczas tej uroczystości był tam klubowy sztandar Lecha Poznań.
102-lecie KKS Lech Poznań, ale nie ma tutaj przedstawicieli piłki nożnej. Wojciech Krajewski, legendarny trener koszykówki. Musieliście wziąć te jubileuszowe sprawy poniekąd we własne ręce.
Nie chcą nas piłkarze, więc postanowiliśmy z moją małżonką i z Renią Klat zorganizować, ponieważ jest 102 lata od powstania Lecha, no, nazwaliśmy to 102-lecie. Zaprosiliśmy hokej na trawie, kolarzy i będziemy świętować to 102-lecie bez piłkarzy. My życzymy im jak najlepiej, jak najlepiej przy wyników. udało nam się pozyskać od nich sztandar, także w obecności sztandaru Lecha Poznań będziemy to 100-lecie obchodzić.
Ten Lech wielosekcyjny żyje, ale niestety już tylko we wspomnieniach.
Ja słyszałem, nie wiem ile jestem prawdy, ale słyszałem, że właścicieli Lecha nie interesuje historia Lecha, interesuje historia piłki nożnej. Jest to dla nas przykre, ponieważ uważamy, że niektóre sekcje mają dużo lepsze osiągnięcia, miały w tym klubie, a poza tym nie rozumiem jednej rzeczy. Real Madryt ma koszykówkę, Barcelona ma koszykówkę, piłkę ręczną, Legia ma koszykówkę, czyli te kluby piłkarskie, które w pewnym momencie zrezygnowały z koszykówki, doszły do wniosku, że jednak trzeba jakoś zapewnić tym kibicom nie tylko letnie doznania sportowe, ale też i zimowe.
Wyjściowa piątka Lecha zbierze się tutaj dzisiaj na tym spotkaniu.
Z tego zespołu, który walczył w pucharach, to będzie 90%. Nie będzie Tomka Torgowskiego. Piotrek Baran zaraz zejdzie, ponieważ przyleciał dopiero samolot, mu się spóźnił pół godziny. Także będzie Piotrek Baran, Geniu Kijewski, Bogucki. O właśnie, idzie Piotrek Baran. Jarek Marcinkowski. No można by tu wymieniać. I jeszcze troszeczkę młodsza ta generacja. Wojtek Dziółkowski, prawda, Szafrański, garstka.
Legendarny zawodnik, a także później trener koszykarski Eugeniusz Kijewski.
Nie udało się reanimować sekcji koszykówki, ale tak się cieszę, że jeszcze się spotykamy w gronie koszykarskim.
Koszykówka w Poznaniu funkcjonuje. Pan cały czas przy tej poznańskiej koszykówce jest. Czekamy na ekstraklasę.
No tak. No ale musi się zaangażować wiele osób, żeby tą Ekstraligę osiągnąć.
Dzisiaj szef klubu olimpijczyka hokeistów na trawie, ale niegdyś laskarz Lecha Poznań, mistrz Polski, Henryk Kaczmarek.
Z jednej strony to przywiązanie do barw klubowych Lecha, do KKS-u, Kolejowego Klubu Sportowego. Przecież wielu hokeistów pracowało na kolei, dlatego byliśmy z tym bardzo mocno związani. Jest to dla nas sentymentalne takie spotkanie.
Wielosekcyjność to była taka duża wartość Lecha Poznań.
Były czasy, kiedy było 21 sekcji, które były albo pierwszoligowymi, albo mieli wspaniałych indywidualistów, jak kolarze, pływacy, prawda, szachiści. Także to sukcesy w Lechu było sporo.
Sekcja hokeja na trawie to była mocna sekcja.
Lech 7 razy zdobył tytuł mistrza Polski, 4 razy wicemistrza i 3 razy był na trzecim miejscu. Pierwszy tytuł Lecha, wicemistrz Polski, to był rok 51, czyli to było tuż po zawiązaniu sekcji hokeja na trawie. Z tej drużyny aż 3 olimpijczyków w Helsinkach mieliśmy. Następne osiągnięcia to były 3., 2 miejsca, a już w 77, w 8 roku pierwsze 2 tytuły laskarzy mistrza Polski przy bułgarskiej. A następne tytuły to już lata 80. Do Lecha przyszedł słynny Stefek Otulakowski, który był trenerem. Następnych 5 tytułów było. Także te lata 80. rzeczywiście były dla laskarzy najwspanialszym okresem.
Nie tylko dla laskarzy, bo i dla koszykarek. Koszykarzy Lecha Poznań, jak słyszeliśmy, tak było wczoraj na uroczystym spotkaniu niepiłkarskich sekcji, byłych sekcji Lecha Poznań z okazji 102. rocznicy powstania Kolejowego Klubu Sportowego Lech Poznań. A teraz piłkarski Lech Poznań. Sprawy aktualne. Sporo pytań, sporo wątpliwości, ale przede wszystkim wielkie rozczarowanie po ostatnim sezonie. No ale trzeba myśleć już o kolejnym sezonie. Oczywiście pod wodzą Piotra Rutkowskiego, współwłaściciela i prezesa klubu. Spotkał się z przedstawicielami mediów w tym tygodniu. I czy Piotr Rutkowski podda się, czy nie podda na stanowisku sternika i właściciela Lecha Poznań?
Często kibice pana namawiają, żeby pan już pożegnał się z tym hasłem. Ja się nigdy nie poddam. Czasami bywało to hasło takie memiczne, które też mogło pana dotykać. Ono jest wciąż aktualne?
Oczywiście, że tak, inaczej by mnie tutaj już nie było. Jako rodzina jesteśmy od 18 lat w tym klubie i planujemy kolejne 30, 40, 50 lat. W związku z tym to hasło będzie mi towarzyszyć na pewno przez wiele, wiele lat i to się nie zmieni. Chcemy silnego Lecha mieć nie tylko w Wielkopolsce, nie tylko Lecha, który daje kibicom powody do dumy i radości, tak jak to zrobiliśmy w ćwierćfinale w zeszłym roku, czy z mistrzostwem na stulecie, tylko co sezon i w tym sezonie zawaliliśmy.
Ten napis wstyd uderzył wszystkich. Pana też uderzył?
Tak, tak. Wiele razy czytałem wiele różnych rzeczy na mój temat, więc to jestem przyzwyczajony do tego, bo wiem, w jakim klubie jestem, wiem, w jakim miejscu jestem, wiem, jakie są oczekiwania. Ten sezon był fatalny dla nas po prostu. Pod każdym względem wykonaliśmy bardzo słabą robotę. Jesteśmy tym bardzo mocno rozczarowani. Jeszcze nawet trudno na chłodno teraz jeszcze zebrać myśli. Wszystko, co mówię, to jest tak na gorąco mimo wszystko, bo jeszcze emocje nie puściły.
Nie lubi pan takich rewolucji, a z kolei tutaj niektóre takie kibicowskie przynajmniej i media żądania są dosyć wyraźne, jeśli chodzi o wskazanie winnych. Pan tych winnych też musi znaleźć, czy może już znalazł?
Oczywiście, że odpowiedzialność, ludzie dokładnie wiedzą, którzy pracują pode mną, jaką odpowiedzialność mają za te poszczególne płaszczyzny, na które powiedziałem, że nie zafunkcjonowało w tym roku, a praktycznie na wszystkich daliśmy ciała. W związku z tym te osoby dokładnie wiedzą, że ten margines błędów nas już wyczerpał po prostu, tak? I musimy absolutnie na każdej płaszczyźnie się poprawić. I to jest to, na czym będziemy teraz opierać przyszły sezon. Przychodzi nowy trener, nowy sztab trenerski, trzeba zespół odmłodzić, trzeba zrobić transfery, trzeba zaatakować znowu i to będziemy chcieli w nowym sezonie znowu zrobić.
Dyrektor Tomasz Rząsa też często gdzieś tam na tych kibicowskich banerach na trybunach wskazywany, może spać spokojnie?
Na pewno nie śpi spokojnie, bo sam wie, jaki sezon mamy za sobą i wie dokładnie, co poszło nie tak, więc na pewno nie śpi spokojnie, bo chyba żaden z nas nie może po takim sezonie spać spokojnie. Tak, więc to jest to po pierwsze. Natomiast oceniając długofalowo jego pracę zatrudnienia czy do Żurawia, czy Maćka Skorze, czy Johna, oceniam to dobrze. Ostatni ten sezon był słaby po prostu i to słabo też oceniam. Będzie musiał udowodnić to, że zasłuży na to, żeby pracować w Lechu i to jest bardzo ważne.
Prowadzi pan także negocjacje z jakimiś piłkarzami, którzy mają wciąż ważne umowy, a może nie znajdą miejsca na nowy sezon w Kolejorzu?
Tak, oczywiście, takie rozmowy są prowadzone, chcemy, tak jak powiedziałem, odświeżyć tą szatnię, odmłodzić ją, musi to świeże krwi znowu wejść do tej szatni, więc takie rozmowy są oczywiście prowadzone.
Nils Frederiksen już jest, można użyć takiego słowa, obiecuje pan także transfery przychodzące do klubu?
No, oczywiście, już od miesiąca Nils nad tym pracuje, bardzo blisko współpracuje ze scoutingiem, bardzo mocno zaangażowany jest w te tematy nowych zawodników. Miejmy nadzieję, że uda nam się ich wszystkich jak najszybciej sfinalizować.
Z nieoficjalnych informacji wiem, że jeśli chodzi o te kontakty z działem scoutingu nowego trenera, to są zdecydowanie częstsze w tym tygodniu, którym przebywał tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, niż na przykład Johna van den Broma przez cały okres jego pracy. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Chcielibyśmy, żeby Kolejorz wrócił na właściwą, zwycięską ścieżkę, bo tak to trzeba sobie przypominać. Chociażby tak wspaniałe wydarzenia pod wodzą zupełnie innego tercetu zarządu MLS, takich nazywano Majszak, Lipczyński, Sołtys. No więc w naszej audycji kartka z kalendarza, która przypomina, że Lech Poznań potrafi odnosić sukcesy, bo dokładnie wczoraj minęło 20 lat od zdobycia przez Kolejorza Pucharu Polski, który nie jest na pewno największym sukcesem w historii klubu, ale chyba najbardziej nieoczekiwanym, wspominanym wciąż z rozrzewnieniem. O kulisach tego triumfu opowie ówczesny prezes Lecha Radosław Majszak. Usłyszymy wypowiedzi świętej pamięci wiceprezydenta Poznania Macieja Frankiewicza, trenera Przeschowa Michniewicza oraz fragmenty transmisji z rewanżowego meczu w Warszawie z Legią, który poznaniacy przegrali 0-1, ale wcześniej przy Bułgarskiej przecież wygrali 2-0.
Wiesz, powinno skończyć się to spotkanie. Panie sędzio, pan przyjechał z Rzeszowa, pan ma daleko do domu i wreszcie koniec!
Jest koniec!
Koniec spotkania! Puchar Polski pojedzie dzisiaj do Poznania. Lech Poznań zdobył Puchar Polski po 16 latach.
Dlaczego Puchar Polski z 2004 roku przez kibiców Kolejorza do teraz, gdy Lech już osiągał naprawdę spore sukcesy, jest wspominany z takim sentymentem, a przez wielu wymieniany jako największy sukces Lecha Poznań?
Można powiedzieć śmiało, kultowy. Dlaczego? No myślę dlatego, że moment, w którym zdobyliśmy ten Puchar Polski, wtedy był tak w klubie organizacyjnym na takim sobie powiedzmy średnim poziomie, finansowo bardzo słaby, natomiast od wielu lat Lech nie osiągnął żadnego sukcesu. Poza oczywiście awansem do Ekstraklasy w 2002 roku, co również było wielkim sukcesem, przynajmniej dla mnie. No i potem byliśmy skazani na porażkę. Przypomnę, wspomnieć należy, że wówczas ten puchar był rozgrywany systemem mecz i rewanż. No Poznań wtedy się zmobilizował, Poznań się połączył, Wielkopolska cała była jednością.
Pewnie trochę się też bierze to z tego, że jeszcze dwa lata wcześniej Lech Poznań grał z Tłokami Gorzyce, z Polarem Wrocław, z Hetmanem Zamość i nagle wygrywa z Legią Warszawa.
No to było właśnie to, że wiele się o tym mówiło, o tych wyjazdach, meczach w tej drugiej lidze i o przeciwnikach, których dzisiaj pewno niektórzy kibice już nie pamiętają, że takie zespoły były. I to był ten przeskok, właśnie to, że awansowaliśmy, staraliśmy się w tym pierwszym sezonie powalczyć, utrzymać, bo to było zawsze najtrudniejsze, mówi się, że drugi sezon, ale ten pierwszy też nie był wcale łatwy. No a w drugim zdobyliśmy ten Puchar Polski. No na pewno nie byliśmy faworytem, wcześniej mieliśmy GKS Katowice i inne zespoły po drodze, natomiast no, Legia była na topie i była tym zespołem, przypomnę, w bramce Artur Boruc chociażby i same nazwiska na topie polskiej piłki, a my też mieliśmy dobry zespół, bo to było widać potem właśnie w tych meczach. Natomiast budowaliśmy ten zespół i nam był potrzebny sukces. Ten sukces przyszedł w odpowiedniej porze.
Chyba jest to ostatni, no prawie że stuprocentowy poznański sukces, bo gdy weźmiemy sobie skład Lecha Poznań z tego czasu, to nie dość, że to byli jak na polską ligę wartościowi zawodnicy. Goliński w szczycie formy, Piotr Rejs, Zakrzewski potrafiący strzelać bramki. No to jeszcze w większości byli Wielkopolanie. Tam było tylko kilku zawodników spoza Wielkopolski.
Tak, dokładnie. Tam tyłu to bramce Waldek Piątek, Kaczorowski, Wójcik, Bartek Bosacki, w środku właśnie Goliński, Madej, Łukasz, Rafał Grzelak, z przodu Piotrek Rejs, właśnie Zakik. No byli to ludzie, którzy nie byli przypadkowi. To byli zawodnicy, których my szukaliśmy, chcieliśmy, żeby oni grali w Lechu Poznań. Piotrek Świerczewski, o którym trzeba powiedzieć, że po prostu ciągnął i trzymał tą szatnię. Maciej Szerfen, który po meczu też wyładował swoje emocje na drzwiach od szatni piłkarzy, za które później Legia chciała od nas odszkodowanie. Także takich smaczków było bardzo dużo i to jest to właśnie, na ten mecz się składało bardzo wiele takich właśnie podtekstów i później ta euforia, ta radość po tym wszystkim, po ataku pseudokibiców Legii na nas, na ludzi, którzy siedzieli na loży honorowej, to wszystko spowodowało, że po prostu to była tak wielka euforia.
I przy awansie do Ekstraklasy, i przy Pucharze Polski był Maciej Frankiewicz i pomagał.
Maciej był wszędzie, to jest osoba, bez którego nie byłoby tego, gdzie jest dzisiaj Lech Poznań, nie byłoby ani stadionu, nie było tej drużyny, bo pomagał nam praktycznie 24 godziny na dobę.
Lech wraca, będzie grał w pucharach. Wszyscy wierzymy, że jest to początek odbudowy wielkiego Lecha. Rozpoczynamy coś, na co czekaliśmy w Poznaniu wiele lat.
Błyskawicznie do Golińskiego, na prawą stronę. Koło niego Cioto, stara się minąć Goliński, Cioto, ale był sfaulowany przez warszawskiego czarnoskórego obrońcę. Zdaniem sędziego jednak był to wślizg Fery, ale Goliński zwija się z bólu. Przypomnę, że Lech już jednego piłkarza w dzisiejszym meczu stracił. Musiał zejść z boiska kontuzjowany Zbigniew Zakrzewski, którego zastąpił Rafał Grzelak.
Los nie był naszym sprzymierzeńcem w dzisiejszym spotkaniu. Zostaliśmy wystawieni na ciężką próbę. Dwie kontuzje w pierwszej połowie spowodowały, że weszło dwóch zawodników. W przerwie wytłumaczyliśmy sobie, jak chcemy grać. Rozrysowaliśmy na nowo role poszczególne. Kto ma grać pierwszoplanowe, kto ma drugoplanowe, a kto ma być statystą. I myślę, że tych statystów było mało.
W polu karnym jest Podarczyk strzela, no i Słupek teraz ratuje poznański zespół przed utratą gola.
To jest mecz, który okoliczności miał dramatyczne, bo gdy Legia strzeliła w drugiej połowie bramkę z karnego, Lech w pierwszej połowie stracił dwóch zawodników, Zakrzewskiego i Golińskiego, jednak było nerwowo.
Emocje były niesamowite, bo w pierwszej połowie Zakrzewski i Michał Goliński po prostu zeszli z boiska po kontuzjach. Straciliśmy dwa ogniwa, które tą grę miały ciągnąć. Potem ten rzut karny przez wyimaginowaną rękę sędziego Fijarczyka. No i to chyba 80, chyba 6. To była minuta bądź piąta, nie pamiętam dokładnie, ale w tym momencie, kiedy Garcia, zawodnik Legii, stanął chyba 3 metry przed Waldkiem Piątkiem, mając piłkę praktycznie po koźle, uderzył, Waldek fenomenalnie ją wyciągnął i zakończyliśmy to sukcesem. No, to jest do dzisiaj, ja mam ciarki, jak opowiadam o tym, bo to jest przeżycie, którego chciałbym, żeby wielokrotnie jeszcze kibice i ludzie pracujący w Lechu mieli.
Czy to jest rzut karny? Włodarczyk to pewny strzelec, będzie teraz próbował, strzela, nie ma, jest gol! Chciałem powiedzieć, nie ma, ale oczywiście gole dla warszawskiej Legii.
Mnóstwo ludzi oglądało ten mecz w Poznaniu na Starym Rynku. I po meczu sami z siebie ludzie zaczęli wychodzić i świętować ten puchar.
Tego też zazdroszczę osobom, które wtedy były w Poznaniu. Niestety nie mogliśmy być tu i tu. I to, co słyszeliśmy później w autobusie wracając, co się działo w Poznaniu, w knajpach, w pubach, na Starym Rynku, to po prostu takiej radości dawno chyba Poznań nie widział. Nie mogliśmy uczestniczyć, ale za to jak tylko wróciliśmy na drugi dzień, postawiony jest autobus i jechaliśmy do centrum świętować z kibicami. Ogromny sukces.
Ten hart ducha, który tutaj prezentowaliśmy, na tyle zahartował tą drużynę, że oni po prostu wierzą w siebie, mają do siebie zaufanie nawzajem, wierzą, że siły mnie zabraknie, że umiejętności również. Troszeczkę szczęścia do tego jest potrzebne i dzięki temu mamy puchar w Poznaniu.
Magazyn Wielkopolskie Gole, ale najpierw jeszcze suplement dotyczący piłkarskiej ekstraklasy i pierwszej ligi, bowiem kończy się kampania barażowa. Ostatnie miejsce w ekstraklasie. W finale baraży Arka Gdynia prowadzi z Motorem Lublin 1-0. W 71 minucie spotkania zwycięzca tego spotkania awansuje do ekstraklasy, a przegrany zostanie w pierwszej lidze. Przypomnę, że wcześniej w półfinałach Motor wygrał z Górnikiem Łęczna w rzutach karnych 4-2, bo było 0-0 po dogrywce. Natomiast Arka wygrała z Odrą Opole 4-2 i dziś Arka, przypomnę, prowadzi z Motorem Lublin 1-0 na 18 minut przed końcem meczu.
Smutnym głosem powiem, że to prawie już wielkopolskie gole, bo zwycięzca zastąpi poznańską Wartę w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. A my teraz o barażach, o pierwszą ligę piłkarską. Była szansa, by Wielkopolska miała przedstawiciela w piłkarskiej pierwszej lidze i nie myślałem wcale o Warcie Poznań, tylko o KKS 1925 Kalisz. Ta drużyna w półfinale pokonała po trafieniu Huberta Sabola Apolonię Bytom 1-0. W drugim półfinale Stalowa Wola zwyciężyła Chojniczankę 2-1 i te drużyny spotkały się wczoraj na stadionie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu. Zaczęło się znakomicie dla Kaliszan. W trzeciej minucie Hubert Sobol zdobył prowadzenie, no ale później ten sam Sobol nie wykorzystał rzutu karnego. W 45 minucie posypały się też kartki. Jakub Górski z rzutu karnego w 51 minucie zdobył wyrównującą bramkę, a zwycięską dla Stali Stalowa Wola ten sam zawodnik uzyskał już kilkadziesiąt sekund później w minucie 52. Zatem Kaliszu, rozczarowanie. Posłuchajmy, co na tej pomeczowej konferencji po tym spotkaniu właśnie powiedział szkoleniowiec KKS-u Marcin Woźniak.
Trzeba podkreślić to, że szansa, jaką stworzyliśmy sobie na awans do pierwszej ligi, była przeogromna. My mieliśmy szansę rozegrać te dwa mecze u siebie. Myślę, że też w dobrych nastrojach i powiedziałbym takim zaufaniu do wszystkich, bo ostatnie mecze zakończyły się zwycięstwami, myślę, też w przekonującym stylu. No i myślę, że też początek potoczył się tak, jakbyśmy tego bardzo chcieli, czyli mimo tego, że przeciwnik miał przewagę, no, objęliśmy prowadzenie, mieliśmy swoje szanse. Natomiast ten początek drugiej połowy na pewno zaczął się bardzo źle do nas. Myślę nawet w kontekście tego, że przeciwnik zyskał tutaj przewagę. No i to, co się wydarzyło potem w 3 minuty, czyli ta czerwona kartka i nagle te dwie bramki postawiły nas w bardzo trudnej sytuacji. Tak, mimo wszystko uważam, że to jeszcze nie był koniec spotkania, to znaczy, że znaliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, ale mogliśmy jeszcze walczyć do końca, bo mimo tego, że graliśmy jednego zawodnika mniej, też z gry wyglądało tak, że drużyna przeciwna troszeczkę się cofnęła i my mogliśmy tutaj szukać tej szansy. Wiadomo, że to trudne okoliczności były, natomiast myślę, że ta kolejna czerwona kartka wyraźnie wpłynęła na to, że gdzieś tam nasze szanse już opadły i tak trochę rozpaczliwie szukaliśmy tej bramki. Natomiast no, trudno też jakby zrozumieć całe te okoliczności, bo mówię, mieliśmy tutaj ten mecz i ten wynik, myślę, ułożony. Też myślę o tym momencie, kiedy mieliśmy ten rzut karny. Do tej sytuacji z karnym nawet nie wracaliśmy w szatni. Wiedzieliśmy, że prowadzimy 1-0 i tutaj chcieliśmy jak najbardziej podtrzymać sytuację taką, że opieramy się tutaj atakom i liczymy na naszą groźną grę do przodu. Natomiast no, ten początek na pewno wpłynął bardzo źle tutaj na nas i tutaj myślę, że na wyciąganie wniosku na pewno przyjdzie czas. Na pewno zawiedliśmy ważne decyzje o przyszłości, o strategii czy strukturze. Powinno się podejmować z zimną głową i na chłodno bardziej, na pewno nie w tym dniu dzisiejszym. Natomiast jakieś słowa myślę, że już padły odnośnie zmian, mam nadzieję rzeczywiście, że one zapadną i przyczynią się do tego, że po prostu będzie lepiej.
Zobaczymy, jakie będą ruchy po tym nieudanym kolejnym już szturmie na piłkarską pierwszą ligę ze strony KKS-u 1925 Kalisz. Kaliszanie pozostają w piłkarskiej drugiej lidze. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja licencyjna różnych klubów drugoligowych, które były w tabeli wyżej niż rezerwy Kolejorza.
3 na razie nie otrzymały licencji.
Radunia Stężyc, Skra Częstochowa i jeszcze ktoś.
A problemy ma Wisła Puławy.
Wisła Puławy, tak jest. To są trzy drużyny zagrożone tym, że może nie wystąpią na szczeblu centralnym. To wtedy uratowałoby graczy z Wronek pod szyldem Lech II Poznań. A teraz o piłkarskiej trzeciej lidze.
W trzeciej lidze piłkarskiej kolejna seria spotkań. Oto wyniki 33. kolejki. Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Sokołem Klecze w 5-1. 3 gole Dawida Bałdyki zwracają uwagę. Wineta Wolin przegrała ze Świtem Skolwin 2-6. Przypomnę, że Świt awansował już do drugiej ligi. Zawisza Bydgoszcz wygrał z Gdanią 2-0. Błękitni Stargard przegrali z Notecią Czarnków 2-4. Stolem Gniewino przegrał z Wikendem Luzino 0-1. Pogoń Nowy Skalmierzyce przegra z Elaną Toruń 1-2, KP Starogard Gdański przegrał z Unią Solec Kujawski 1-2, rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Flotą Świnoujście także 1-2, a Kartuzja przegrała z Unią Swarzędz także 1-2. Unia Swarzędz szykuje się już do finału Pucharu Polski na szczeblu wielkopolskim o 17.30 w środę we wrześniu. Spotkanie Unii Swarzędz z Wiktorią Września w finale Pucharu Polski. A Wiktoria grała w ten weekend w czwartej lidze?
Nie grała, bo Wiktoria się przygotowuje do i dopiero zagra mecz z Lipnem Stęszczew 19 czerwca o godzinie 18. Za to dzisiaj największa radość w Kórniku. Ekipa Kotwicy, dowodzona przez prezesa Andrzeja Giczele, awansowała dzisiaj i już potwierdziła to do piłkarskiej trzeciej ligi. Po 30 latach tyle było oczekiwań w futbolowym Kórniku na to, by popularna Kotwa awansowała szczebelek wyżej do trzecioligowego towarzystwa. Udało się to po dzisiaj udowodnić po zwycięskim meczu z Nielbą Wągrowiec 3-1. Serdecznie gratulacje dla klubu z Kórnika. Brawa dla Kotwicy za awans do piłkarskiej trzeciej ligi. W innych meczach 31. kolejki Polonia Leszno przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-1. Niedawno zakończył się mecz w Jarocinie Jaroty z Huraganem Pobiedziska. Wygrana gości z Pobiedzisk 2-0. Obra Kościan przegrała z Polonią Marcinkami Kępną 1-4. Ostrowia pokonała Koronę Piaski 4-1. Mecz Mieszka Gniezno z Polonią chociaż odbędzie się 5 czerwca o 18:00, a jeszcze dzisiaj już się rozpoczęło o 19:00 mecz na stadionie przy ulicy Gdańskiej. Wiara Lecha Poznań kontra Pogoń Łobrzenica. Co ciekawe, w tym meczu kończy oficjalnie piłkarską karierę. Uwaga, po 66 występach pierwszej drużynie Kolejorza i dzisiaj zalicza 66. występ drużynie Wiary Lecha. O kim mowa? O Błażeju Telichowskim. Naprawdę znakomita piłkarska przygoda tego futbolisty. Brawa dla Błażeja Telichowskiego, a dzisiaj Wiara Lecha Poznań gra z Pogonią Łobrzenica na Gdańskiej. Ten mecz trwa.
Dodam, że z 66. numerem, z opaską kapitańską na ramieniu dzisiaj Błażej Telichowski. Natomiast przechodzimy do piątej ligi. Tutaj 27. kolejka spotkań w grupie pierwszej. Oto wyniki. Lubuszanin Trzcianka pokonał naszą dyskobolię Grodzisk Wielkopolski 4-0. Leśnik Margolin wygrał z Sokołem Pniewy 4-1. Piast Kobylnica pokonał Płomień Przyprostynia 5-1. Warta Międzychód przegrała z KP Piła 3-6. Polonia Jastrowie przegrała ze Spartą Oborniki 2-3. Zamek Gołęcz pokonał Kłos Budzyń 2-1. A Korona Stróżewo wygrała z Wełną Skoki 1-0. Natomiast mecz Sparty Szamotuły z Orkanem Chorzemin w 25. minucie został przerwany z powodu złego stanu boiska przy remisie 0-0. Ten mecz będzie dokończony.
Tam zacięta walka w tej grupie o awans do piłkarskiej czwartej ligi. Podobnie ciasno jest w górze tabeli, jeśli chodzi o grupę drugą piłkarskiej piątej ligi w naszym regionie, ale podam wyniki 27. kolejki spotkań. SKP Słupca wygrał z GKS-em Dopiewo 2-1. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska przegrały dzisiaj z Polonusem Kazimierz Biskupi 1-2. Avia Kamionki, która nie traci nadziei na awans, pokonała Olimpię Koło 2-1. Kłos za Niemyśl przegrał z prowadzącym LKS-em Śledzią 0-3. Akademia Piłkarska Reisa Poznań pokonała Lechię Kostrzyn 3-0. Polonin Strzałkowo przegrał ze Zjednoczonymi Trzemeszno 2-4, a Polonia Golina pokonała Mebloża Swarzędz 2-1.
Grupa trzecia piątej ligi pauzowała Rawia Rawicz, natomiast w meczach rozegranych Dąbroczanka Pępowo zremisowała z Wiktorią Ostrzeszów 2-2. Rezerwy KKS-u Kalisz przegrały z Orłem Mroczeń 2-3. Astra Krotoszyn przegrała z Zawiszą Łęka Opatowska 1-2. Krobianka wygrała w Krobis ZSM Cielcza 7-2, Warta Śremko na Łakanie Gostyń 2-0, Pelikan Grabów nad Prosną wygrał z Piastem Poniec 10-1, a Piast Czekanów przegrał z Zewką Kobyla Góra 2-4.
Tutaj na prowadzeniu ekipa Zawiszy Łęka Opatowska, ale też jest dosyć ciasno, jeśli chodzi o tę walkę do piłkarskiej czwartej ligi. Bo wiadomo, że ta czwarta liga kusi, bo to najwyższy szczebel prowadzonych rozgrywek przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Tyle o piłce nożnej w minimagazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Sporo emocji przed nami. Jak mówiliśmy, ta ekstraklasowa piłka, to z naszych informacji wynika, że 10 czerwca będzie prezentacja oficjalna nowego szkoleniowca Kolejorza przy ulicy Bułgarskiej. No a jutro zapowiadany briefing co do przyszłości już nie ekstraklasowej, a obecnie już pierwszoligowej piłkarskiej ekipy poznańskiej Warty.
W sportowym rytmie.
już za kilka minut na antenie Polskiego Radia Poznań kolejny odcinek magazynu Automoto Operlandia, ale wcześniej obiecaliśmy mocny dzień, bo lubimy, kochamy ten dzień, bo kochamy swoje dzieciaki. Grzegorz, byłeś gdzieś na spacerze z córką?
Już z Wigilię Dnia Dziecka, o, proszę. Czyli w piątek.
Tak, tak, bo wczoraj byłeś zajęty, miałeś inną Wigilię, inną uroczystość z Lechitami między innymi. Tak. Brawo. Ja mogłem złożyć życzenia synowi, no już nie takiemu dziecku, wczoraj, ale też fajnie składano na sportowo życzenia z okazji Dnia Dziecka w Klubie Sportowym Sobieski Poznań, który już tradycyjnie z tej okazji, tego pięknego dnia zorganizował te specjalne suplesy dla tych najmłodszych, dla milusińskich, a oczywiście wybrał się na tę imprezę nasz reporter Dawid Cytrowski.
Na poznańskim Piątkowie w Klubie Sportowym Sobieski Poznań Dzień Dziecka z zapasami. Bardzo duża impreza, która pewnie ma jednoczyć to środowisko, także wśród najmłodszych prezes klubu Antoni Obrycki.
Na tych zawodach spotykają się najmłodsi adepci zapasów. To pozwala nam mieć przegląd wśród naszych zawodników, wśród populacji naszej, ile osób jest zainteresowane treningami, a my wyławiamy największe talenty, które już teraz są widoczne i później staramy się wyeksponować i namówić ich do tego, żeby zaczęli zapasy uprawiać już tak bardzo poważnie.
No właśnie, to jak ten tegoroczny przegląd wygląda? To znaczy pozytywne wnioski można wyciągnąć? Tego na rybku trochę tutaj jest?
Jest bardzo duża frekwencja. Mamy na dzisiejszych zawodach dzieci, które walczą w stylu wolnym, klasycznym, jak również dziewczęta. Obserwujemy, każdy z nich tak nosi buławę w plecaku i myślę, że po tych zawodach będziemy analizować, kto jakie postępy zrobił, komu należy poświęcić więcej uwagi i namówić do częstszego uczęszczania na zajęcia zapaśnicze. Jest duża mądrość rodziców. Jeśli rodzic widzi, że siedzenie przed komputerem, przebywanie w domu jest dla nich niezdrowe, szuka rozwiązań. Mamy drzwi otwarte dla takich osób, nie segregujemy, nie robimy naborów. Duża ilość rodziców przyprowadzi swoje dzieciaki do nas i naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem. Nasze zajęcia odbywają się już od 5 roku życia. Są pierwsze grupy naborowe. Na zasadach ogólnorozwojówki zaczynamy pierwsze szkolenia, a później najczęściej trafiają do innych dyscyplin sportowych, ale część zostaje też i przy zapasach.
Wawrzyniec jest Matula, Akademia Zapasów Nowy Tomyśl.
Świeżo po swojej zwycięskiej walce, tak z boku obserwowałem, lekko, łatwo i przyjemnie, tak to z boku wyglądało. A jak to wyglądało tam od środka, z maty?
To zależy, ale na przykład jak się na początku walczy, to się stresuje. Jak się już człowiek przełamie, to jest o wiele łatwiej. Chciałbym przede wszystkim zdobyć jakiś medal, byłoby przyjemnie. No i jakieś takie wrażenia takie. Ostatni raz, jak tu byłem, to miałem trzecie miejsce, może tym razem by było lepiej.
Od jak dawna trenujesz zapasy?
2 lata. Do wojska bym poszedł, ale ta dyscyplina daje taki pewny start, jak się idzie do mundurowych szkół. Mam znajomego, który jest żołnierzem teraz. Obecnie się uczy na oficera. Pozdrawiam oczywiście Czukiego. Taki plan mam, że do wojska, dzięki zapasom, szybszy start.
No proszę, i takie poważne tematy także z okazji Dnia Dziecka, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, czy młodszymi, czy starszymi, lubimy obchodzić to święto. W kalendarzu niedziela, 2 dzień czerwca, powoli my będziemy się, jeśli chodzi o tę główną część audycji w sportowym rytmie, żegnać się z Państwem, przypominając, że za tydzień audycja już będzie o takiej stałej, niedzielnej porze. 18.05 startujemy z audycją w sportowym rytmie. Za tydzień wcześniej, oczywiście jutro, sportowy rykosz o 10.45. Także w wielkopolskim kalejdoskopie będzie materiał poświęcony poznańskiej Warcie, o której jutro sporo mówić się będziemy. We wtorek sportowa arena o 19.15 o wielkopolskim wioślarstwie z naszymi gośćmi. Czwartek 17.15 magazynem piłkarski Kolejosz. I tak to wszystko się będzie toczyło. A dzisiaj toczą się jeszcze ciekawe gry.
Tak, przede wszystkim 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Hubert Hurkacz gra z Bułgarem Dimitrowem. Pierwszy set wygrany przez Bułgara 7-6. W drugim secie 1-0 prowadzi Hurkacz. Tak się układa ten mecz, że swoje podania wygrywają po prostu obaj zawodnicy. No i w pierwszym secie trzeba było rozstrzygnąć losy tego seta w tiebreaku. Natomiast w Gdyni 86. minuta finału baraży o piłkarską ekstraklasę. Arka Gdynia od 13. minuty prowadzi z Motorem Lublin 1-0.
Arka Gdynia bliżej piłkarskiej ekstraklasy, powrotu do tej piłkarskiej ekstraklasy, a my bliżej pożegnania, podziękowania, bo już gdy skończy śpiewać Bryan Adams, to będzie kolejny odcinek magazynu Auto Moto Pyrlandia. Serdecznie polecamy, a za wspólnie spędzone czasy w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie dziękuję Państwu, realizujący program Krzysztof Jankowski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Kolejny magazyn Automoto Pyrlandia na antenie Polskiego Radia Poznań we współpracy z Automobil Klubem Wielkopolski. Dwa tygodnie temu pierwsza runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tydzień temu, jeśli chodzi o wielkie emocje motocyklowe, dla odmiany premierowej rundy wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski, ale tym razem ten weekend, pierwszy, drugi dzień czerwca, to coś specyficznego. Tutaj nie tylko chyba będzie zaangażowana ta nitka 4083 metry toru Poznań, ale będzie można temu torowi się przyjrzeć bliżej. Hasło: dni otwarte toru Poznań. Szef Automiklubu Wielkopolski, pan Bartosz Liński.
W ten weekend czerwcowy, pierwszy weekend czerwcowy, zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli zobaczyć tor od strony zawodnika, czyli posmakować tych emocji, jakie towarzyszą wyścigom, czy to motocyklowym, czy samochodowym. Przejechać się po nitce tego toru wyścigowego. Możemy też sprawdzić swoje siły na samochodach sportowych. Możliwość przejechania się, czy to za kierownicą, czy na prawym fotelu, żeby poczuć ten smak. Bo może ktoś ma gdzieś ukryte talenty i chciałby zostać w przyszłości kierowcą wyścigowym. I to są właśnie, to jest ten weekend, gdzie chcemy to umożliwić i pokazać te piękno motosportu.
Piękno motosportu to jest jedna rzecz, ale też niejednokrotnie w naszych rozmowach stwierdzaliśmy, że troszkę mało znany jest jednak tor Poznań, a więc trochę tych zakamarków też można będzie obejrzeć, na przykład takie centrum kierowania wyścigiem, które niedawno powstało, jest naprawdę imponujące.
Tak, oczywiście, jak wyglądają wyścigi samochodowe, nawet formuły pierwszej, bo to jest ten rejs, którą, co pan redaktor powiedział, to takie same centrum kierowania wyścigiem podczas formuły pierwszej i to możemy sobie dotknąć, zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda od kuchni, jak prowadzone są te wyścigi, które my przeważnie oglądamy w telewizji i oglądamy tylko to, co się dzieje na torze, ale nie widzimy tego, co się dzieje poza torem i tego, co ile musi organizator spełnić warunków, szczególnie tych bezpieczeństwa, żeby te wyścigi mogły się odbyć.
Rozmawiamy tuż przy takiej barierze energochłonnej, tego jest całe mnóstwo. Mówiłem o długości tego toru, ale nie tylko to. Strefy parkingowe, strefy cateringowe, specjalne miasteczka, czy to samochodowe, czy motocyklowe, czy w przypadku zawodów kartingowych, kartingowe. Bo tutaj to jest właściwie cały, lekki cudzysłów, przemysł.
Tak, zgadza się. Tu spotykają się wszyscy pasjonaci motosportu i nie tylko motosportu, bo i tu mamy też i kolarzy, wrotkarzy, biegaczy, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie w tym przemyśle. Każdy będzie mógł sobie zobaczyć, czy ten przemysł jest dla niego. A rzeczywiście tu przewija się rocznie naprawdę około 10 tysięcy różnego rodzaju fanów motosportu i sportu ogólnie przez ten obieg, więc to jest naprawdę taka perełka w kraju i tutaj musimy być dumni, że mamy ten tor tu w Poznaniu. Wspomnijmy, że tutaj nawet początki stawiał też Robert Kubica, też brał udział w wyścigach kartingowych, więc jest to naprawdę duży, wielki multisportowy obiekt.
Sam jadąc tutaj właściwie z centrum miasta, no zajęło mi to niespełna kwadrans, przy zachowaniu oczywiście całkowicie przepisów, jeśli chodzi o prędkość, czyli przebijacie się także z tą świadomością, że taki piękny obiekt tutaj, no blisko miasta, tuż za lotniskiem Ławica, się skręca w prawo jadąc od miasta właśnie ulicą Bukowską i można zobaczyć coś fajnego i przeżyć spore emocje.
Tak jest, każdy znajdzie coś dla siebie i ci najmłodsi na pewno znajdą coś dla siebie i ci starsi i coś będzie dla ciała, dla duszy i dla żołądka, więc serdecznie zapraszamy.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
podczas wyścigów samochodowych na torze Poznań można spotkać także ludzi, którzy kojarzą się z zdecydowanie inną branżą, na przykład branżą piłkarską, menedżerską. Tomasz Magdziarz, który zakochał się w wyścigach samochodowych.
Tak, to chwilkę już trwa, jak skończyłem grać w piłkę, szukałem adrenaliny, znalazłem w sportach motorowych, wyścigach samochodowych. No i tak tutaj na Poznaniu przygotowuję się bardziej do mistrzostw w Niemczech, Porsche Sports Cup i tutaj treningowo, ale też oczywiście fajna rywalizacja, wiele samochodów, koledzy, znajomi, także super atmosfera, trenujemy.
Sezon 2023 był dla Ciebie naprawdę bardzo udany, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te rywalizacje w niemieckiej batalii.
Tak, udało się ujechać drugiego wicemistrza Niemiec w Porsche Sports Cup. Nie ukrywam, że to duża była niespodzianka. Byłem zadowolony, chociaż w trakcie samego sezonu nie ukrywam, że była chrapka na coś więcej, ale jedna kolizja spowodowała, że straciłem jakieś punkty i niestety drugi wicemistrz Niemiec, ale nadal super wynik, także mega się cieszę, w tym roku będziemy walczyć o więcej.
Na boisku i przy stoliku menedżerskim potrafisz być drapieżny. Na to, że jest podobnie chyba, bo skoro takie wyniki osiągasz, a co masz pod siedzeniem?
No tak, trzeba mieć wielkie, tutaj jest duża prędkość, duże przeciążenia i naprawdę jest bardzo szybko, także oczywiście ja jestem kierowcą, który jeździ aż i tylko 10 lat, więc na pewno ci młodzi kierowcy sprawniejsi, szybsi i z większym doświadczeniem mają troszkę lepiej, ale staram się ich doganiać i staram tam puszować od tyłu i walczę o najwyższe cele.
Jak zauważyłeś, dzisiaj nie pytam Ci o piłkarskie transfery, to opowiedz trochę o tej swojej furze, która macie dowozić po kolejne laury.
No to jest Porsche 992, kapówka, taka auto równe dla wszystkich kierowców w tych pucharach. Tutaj oczywiście na Poznaniu jeżdżą różne samochody, ale w naszym pucharze jeżdżą wszyscy, jadą równymi samochodami, także one są identyczne, więc to jest fajnie, że się ścigają umiejętności, a nie samochody.
Pojemność?
4 litry, 500 koni, szybka maszyna.
Osiągi na prostej?
No pod 290 na godzinę.
Już jechałeś taką prędkością?
Tak, na Hockenheim na końcu prostej tyle się ma.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Może nie do końca lubimy podczas wyścigów samochodowych, kiedy muszą pojawiać wozy bezpieczeństwa, wóz bezpieczeństwa na torze Poznań, ale to jest odpowiedzialna funkcja, trzeba nad wszystkim działać. Słyszymy nawet tutaj łączność. Maciej Gramza, jeżdżący takim samochodem, w jakich sytuacjach musicie reagować? Reagujecie na polecenie dyrektora zawodów?
Tak, dokładnie. Safety car nie jest mile na pewno widziany i przez zawodników, i przez nikogo na torze Poznań. Natomiast my ewidentnie na tutaj prośbę dyrektora wyścigu pojawiamy się na torze, kiedy jest taka konieczność, zachodzi ta konieczność, wtedy dostajemy sygnał, wyjeżdżamy jak gdyby i prowadzimy tą stawkę do czasu neutralizacji tego zagrożenia, które wystąpiło na torze.
Czyli takiej bezpośredniej jakby ratowniczej, zadaję naiwne pytanie, ale żeby nasi słuchacze też to wszystko zrozumieli, takiej stricte ratowniczej roli nie macie?
Safety car ratowniczej roli de facto nie ma. Tym się zajmuje już kierownik zabezpieczenia trasy i służby ratownicze, jak ratownicy, którzy też są przy ambulansie i bezpośrednio sędziowie, którzy też są na punktach. Naszym zadaniem jest jak gdyby utrzymanie tej stawki, żeby bezpiecznie ją poprowadzić, żeby zwolnić w momencie, kiedy mamy jak gdyby to zagrożenie, przy nim bezpośrednio zwalniamy jeszcze bardziej, żeby żaden kierowca nam się nie wyrwał. Trzymamy to wszystko w ryzach, utrzymujemy to, żeby też kierowcy utrzymali temperaturę opon, żeby nie stawali, nie wychładzali za bardzo tych opon. No i prowadzimy tą stawkę jak gdyby do momentu wznowienia.
Jeszcze jedno naiwne pytanie. Kierowca safety cara musi być dobrym kierowcą, bardzo dobrym.
No, ja mam przeszłość tutaj wyścigową, jestem też instruktorem sportu samochodowego, doskonalenia techniki jazdy, no na pewno gdzieś tam to się ceni, no ale jak ktoś chce spróbować, zawsze może przyjść, jednak tą ścieżkę gdzieś tam trzeba przejść po kolei, po stopniach, po tej drabince, no bo wiadomo, z ulicy, z łapanki, to nie da się tak zasiąść w tym samochodzie i od razu wszystko ogarnąć.
Wiadomo, że przy samej jeździe samochodem trzeba być skoncentrowanym, ale tak naprawdę wy musicie być skoncentrowani przez całe zawody, bo ten sygnał safety car, wyjeżdżajcie na tor, może pojawić się w każdym momencie.
Tak, dokładnie, my jesteśmy cały czas w napięciu, gotowi tutaj na końcu depo, w momencie jak pada ten sygnał, no to jesteśmy we dwóch z kolegą tutaj Filipem w samochodzie, dostajemy ten sygnał, wyjeżdżamy i w tym momencie ja skupiam się nad tym torem jazdy, nad tą prędkością utrzymywania, wspomagam się nim, on też dogląda stawkę, patrzymy kiedy trzeba troszeczkę zwolnić, żeby ta stawka się bardziej zbiła, no bo wiadomo, kierowcy jadą nierówno, oni się czasem rozciągną, jeden będzie chciał zwolnić, zrobić zryw jakiś, więc no tutaj współpracujemy między sobą we dwójkę, no ale wiadomo, to też nie jest łatwe, bo w samochodzie jest głośno, jest to samochód typowo wyścigowy, też ten safety car, więc no nie jest tam super wytłumienie, nie ma muzyki, nie ma klimatyzacji, jest gorąco, jest niekomfortowo, ale lubimy to, kochamy to.
Oby safety car i jego kierowcy mieli jak najmniej pracy także podczas kolejnej dużej imprezy na torze Poznań od najbliższego piątku, 7 czerwca. Druga runda wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski. Jakie klasy pojawią się podczas tych zawodów ponownie? O tym dyrektor Paweł Melen.
Najszybsza królewska klasa to klasa Superbike, czyli te wyścigi, na które wszyscy czekają. Mamy tam najmocniejsze, najszybsze motocykle, które osiągają prawie 300 km na godzinę na końcu prostej startowej, ale oczywiście również i te mniejsze klasy, nawet o 300 cm sześciennych pojemności są bardzo ciekawe. To są klasy, które są dość liczne. Ponad 20, prawie 30 zawodników na starcie. Również to są zawodnicy młodszego pokolenia, którzy zdobywają doświadczenie i pną się w górę rankingu, by właśnie za kilka lat dosiadać tych najszybszych motocykli.
A tak z pańskiej obserwacji, z roku na rok są inni faworyci do laurów, czy raczej ta stara gwardia, która zwyciężała już, która zdobywała mistrzowskie szarfy, trzyma się mocno?
Mamy różnorodność, mamy starą gwardię, ale mamy również zawodników niestety, którzy opuścili jakby mistrzostwa Polski. Jadą już za granicą, ale na ich miejsce właśnie wchodzi młodzież, która nawet zbliża się do rekordu toru, gdyż młody Pawalec był sekundę od rekordu toru, także jesteśmy w bardzo dobrym tempie wyścigowym. No i tak jak mówiłem, ta młoda gwardia puka do drzwi.
Emocje drugiej rundy wyścigowych motocyklowych Mistrzostw Polski od najbliższego piątku do niedzieli na torze Poznań. I jeszcze jedno zaproszenie. Automobil Klub Wielkopolski, delegatura Gniezno, zaprasza na turystyczną imprezę samochodową pod nazwą Rajd Rodzinny. Jedziemy do Europy. Impreza w niedzielę 9 czerwca, a trasa poprowadzi z Gniezna przez Łubowo, Kiszkowo do Rybieńca. W tym wydaniu magazynu Automotor Irlandia to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Ratajczak.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Automoto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.